Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Rafał Cekiera, socjolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co sprawia, że do migrantów i uchodźców częściej dopisywane jest określenie obcy niż bliski?
No my mamy taką naturalną skłonność do tego, żeby dzielić ludzi na swoich i obcych i właściwie w tym nie widziałbym specjalnie nic złego. Jest to poniekąd naturalne, kiedy myślimy o tym, że niektórzy są nam bliżsi, inni mniej. Robimy to w różnych kręgach towarzyskich, robimy to przecież również ten podział swój obcy również występuje ze względu na przykład na sympatie polityczne i moglibyśmy tu wiele jeszcze różnych osi podziału wzmiankować. Natomiast wydaje mi się, że kluczowe jest to, w jaki sposób tych, których zaliczamy do obcych, w jaki sposób my ich postrzegamy, w jaki sposób my ich traktujemy. I tu wydaje mi się jest najważniejsza kwestia. My faktycznie jako społeczeństwo dopiero od niedawnego czasu, od kilku lat przechodzimy taką bardzo znaczącą zmianę. Przechodzimy od kraju emigracji do kraju imigracji. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to z Polski się wyjeżdżało. Tymczasem od kilku lat to właśnie my stajemy się tym państwem, które przyjmuje osoby przyjeżdżające do nas bądź do pracy, bądź na studia, no a od ostatnich lat również osoby, które uciekają przed terrorem wojny, przed rosyjską napaścią. Więc uczymy się tego i absolutnie fundamentalną kwestią jest to, w jaki sposób właśnie do tych osób, które postrzegamy jako obcych, będziemy podchodzić. I tu pozwolę sobie jeszcze na jedną uwagę, odniesienie do badań. Pozornie mogą one się wydawać błahe, a wydają mi się być bardzo ważne. Znaczy wedle CBOS-u w ostatnich 2 latach pierwszy raz w historii większość Polaków zna jakiegoś cudzoziemca przebywającego w Polsce, znaczy ponad 50%. My jesteśmy w takim historycznym momencie spotkania. I myślę, że to jest bardzo ważny moment i bardzo ważne jest to, w jaki sposób my właśnie, mówię my, myśląc o polskim społeczeństwie, w jaki sposób właśnie relacje z osobami, które do nas przybywają, będziemy układać.
W jednym z wywiadów mówił pan, że jesteśmy z gościnnością na bakier, ale chyba to nie tylko gościnności tyczy, bo sposobów traktowania obcych i bliskich, no tutaj też nie brakuje, nie zawsze mamy się czym pochwalić.
No tak, myślę, że można by to jakoś tak syntetycznie, gdyby spróbować syntetycznie spojrzeć na przykład na ostatnie 3 lata, czyli od momentu właśnie napaści Rosji, tej wielkoskalowej wojny i napaści Rosji na Ukrainę. No wszyscy pamiętamy ten fantastyczny czas, ten bezsprzecznie fantastyczny zryw Polaków, którzy no w sposób zdumiewający otwierali.
To nam się udaje.
Zdecydowanie tak. To nam się naprawdę fantastycznie udało. Myślę, że warto o tym pamiętać. Nie tylko, czy może nie po to, żeby podbijać jakoś tutaj bębenek narodowej dumy, ale po to, żeby też pamiętać o tym, ile nam samym dało to satysfakcji. Ile my sami skorzystaliśmy na tym. Mieliśmy poczucie, że robimy coś bardzo konkretnego, bardzo dobrego. Tymczasem no, minęły 3 lata, no i niestety przeszliśmy chyba w dużej części od takiej postawy bezinteresownej gościnności do postawy bezinteresownej niechęci, żeby nie nazwać tego mocniej. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, że proszę zobaczyć, przez ostatnie 3 lata nie wydarzyło się w naszych relacjach z przybyszami z Ukrainy, ale i szerzej właściwie z różnymi nacjami, które do Polski przybywają, ale mówiąc tu tylko o uchodźcach z Ukrainy, nie wydarzyło się nic takiego, co by w jakikolwiek sposób mogło pozwolić zrozumieć tą zmianę, czy jakoś ją uzasadnić. Jest jedna rzecz, która na to wpłynęła. Znaczy, jest to narracja, polityczna narracja wokół uchodźców z Ukrainy, instrumentalizacja polityczna. To, że uchodźcy z Ukrainy zaczęli być wykorzystywani w bieżącej walce politycznej, to spowodowało, że w ostatnich badaniach CBOS-u ta gotowość do przyjmowania uchodźców, czyli osób, które uciekają przed bestiastwem wojny, przed jej konsekwencjami, jest najniższa w historii prowadzonych przez CBOS z badań. Znaczy wydarzyło się coś bardzo niepokojącego, co jest pokłosiem tego, co dzieje się właśnie w przestrzeni publicznej. No, oczywiście to wszystko jeszcze jest na sterydach rosyjskiej propagandy, rosyjskiej dezinformacji, bo musimy pamiętać o tym, że służbom rosyjskim bardzo zależy na tym, żeby nas osobami z Ukrainy skłócić. I myślę sobie jeszcze, że warto też pamiętać o tym, że kiedy mówimy o relacjach do obcych, kiedy mówimy o relacjach do przybyszów, to trzeba pamiętać, że nasz stosunek do tych, którzy do nas przybywają, niezależnie czy mówimy teraz o uchodźcach z Ukrainy, czy mówimy o tych osobach, które w tym dramatycznym miejscu na polsko-białoruskiej granicy się znajdują, nasz stosunek do nich niewiele mówi o nich, ale mówi bardzo dużo o nas. Znaczy my sami się właściwie definiujemy przez to, w jaki sposób traktujemy tych, którzy uciekają przed wojną, w jaki sposób traktujemy tych, którzy w różnych skomplikowanych sytuacjach życiowych próbują się do Polski przedostać.
Ta narracja co do postaci dialogu bywa rzeczywiście bardzo rozbudowana przez samego autora tejże narracji, a nie jest to poprzedzone zapoznaniem, właściwym całym procesem. Z ironią można by zacytować pewną wypowiedź, że niektórzy czekali na siłę roboczą, a przyjechali ludzie.
Tak, to jest, nawiązuje pani do tego znanego hasła Maxa Frisza sprzed już kilku dekad. Faktycznie mówi się o tym, że to był błąd państw zachodnich, które właśnie z takiej mniej więcej filozofii wychodziły, że potrzebowaliśmy siły roboczej, a przybyli ludzie. I bardzo dobrze byłoby, gdybyśmy tych błędów nie powtarzali. A niestety wszystko wskazuje na to, że z jednej strony, proszę zobaczyć, my od właściwie ponad 10 lat mamy quasi debatę migracyjną, a przynajmniej te kwestie migracyjne są bardzo obecne w debacie publicznej czy w debacie politycznej przede wszystkim. Tymczasem mam wrażenie, że my tak naprawdę nie rozmawiamy o realnych migrantach, o realnych uchodźcach. Nie rozmawiamy o tym, co faktycznie jest, czy może być problemem, trudnością w procesach integracji, w procesach zapewnienia spójności społecznej. Tylko my rozmawiamy o jakichś fantomowych, wyobrażonych wizerunkach migrantów i uchodźców, które są kreowane na potrzeby polityczne. I w ten sposób, zamiast faktycznie te wyzwania związane z migracjami, one wcale nie są łatwe i tu też nie należy mieć założonych różowych okularów i wychodzić z takiego przekonania, że to wszystko się samo jakoś ułoży, tylko faktycznie potrzebna jest integracja, potrzebne jest budowanie właściwego klimatu wokół tych procesów. Tymczasem my z jednej strony zamykamy się na tą integrację, czy protestujemy na przykład przeciwko powstawaniu centrów integracji cudzoziemców, no a z drugiej strony dyskutujemy o jakichś wyobrażonych migrantach, straszymy nimi, rozbudzamy strachy, mówię tu o dużej części klasy politycznej przede wszystkim, a nie zajmujemy się tymi osobami, które w Polsce są. No, trzeba pamiętać, że w Polsce wedle różnych danych mamy około 2,5 miliona obcokrajowców, którzy przebywają w naszym kraju, no więc sama prawo statystyki pokazuje, że jest to jakaś grupa, która wymaga też dobrej polityki integracyjnej, dobrego zarządzania. Tymczasem ja nie chcę tu oczywiście przechodzić na jakieś wątki polityczne, natomiast trawestując, czy prawie dosłownie przywołując słowa jednego z polityków, ktoś jest w stanie w jednym zdaniu powiedzieć, że musimy oczekiwać od przybywających do Polski, że nauczą się polskiej kultury, polskiego języka, dlatego jestem przeciw powstawaniu centrów integracji cudzoziemców. Znaczy to są sprzeczne rzeczy, a powiem to raz jeszcze bardzo stanowczo, znaczy integracja jest tu absolutnie kluczowym wyzwaniem w tych niełatwych procesach, ale też takich procesach, które nie są tylko jakąś trudnością, ale my sami możemy na nich skorzystać, bo to też pewnie warto mocno podkreślić, że już w tej chwili my bardzo wyraźnie, nie tylko w tym aspekcie etycznym, kulturowym, ale również po prostu bezpośrednio finansowym aspekcie, my bardzo korzystamy na obecności w Polsce cudzoziemców. Korzystamy również na obecności w Polsce Ukraińców. To nie jest tak, że my dopłacamy do uchodźców, ponieważ zdecydowana większość osób, które przybyły do Polski, również tych, które przybyły po 2022 roku, to są osoby, które ciężko pracują, często za mniejsze stawki, próbują czasem dokonywać heroicznych czynów, żeby jakoś wiązać koniec z końcem, żeby w Polsce przetrwać. Więc myślę, że powinniśmy im wdzięczność, a nie niechęć czy wręcz pogardę.
Nasz dzisiejszy gość, Rafał Cekiera z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizuje się między innymi w tematach związanych z socjologią migracji i socjologią kultury. Ostatnio wydał książkę Uchodźcy, migranci i Kościół katolicki.
Pisma i znaki.
Jaką rolę w tym procesie integracji, ale i w samym budowaniu relacji między osobami, które z różnych powodów opuściły kraj, a tymi, którzy w Polsce są od pokoleń. Jaką rolę w tym procesie i budowaniu tychże relacji współcześnie ma Kościół katolicki?
Pytanie bardzo obszerne. Na pewno można by powiedzieć dwojako. Znaczy, z jednej strony relacje z migrantami w doktrynie Kościoła nie są jednym z tematów, ale są absolutnie, absolutnie fundamentalne. Papież Franciszek nawet kiedyś posłużył się takim określeniem, skrótem pewnie myślowym. Nasza teologia to jest teologia uchodźców. Zmierzam do tego. Wydaje mi się, że z jednej strony ta tradycja troski o migrantów, o uchodźców, po prostu też o słabych, o najsłabszych, no jest pisana w absolutnie fundamenty katolickiej doktryny.
Ale najlepiej brzmi ujęcie tego tematu w tekstach, w dokumentach i homiliach ostatnich kilku papieży. Im bardziej schodzimy w dół, tym zaczyna się robić trudniej.
Znaczy tak, myślę, że nauczanie Kościoła katolickiego jest spójne, jednoznaczne, nie zostawiające dużego pola do jakiejś niejasności. I faktycznie pani wspomniała o trzech ostatnich papieżach, ale chociażby obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele katolickim w tym roku odbywały się po raz 111. Mogę przy okazji powiedzieć anegdotę, którą opowiadał mi jeden z księży organizujących w swojej parafii wydarzenia związane z tym dniem. Mówił, że kiedy na Facebooku zapraszał swoich parafian i pojawia się informacja, że zaprasza na 111 obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, zadzwoniła jedna z parafianek, że tam jest literówka, bo pewnie miało być 11. Znaczy, my faktycznie też, myślę, w polskim, znaczy w Kościele katolickim w Polsce, no te sprawy były gdzieś poza nami. Znaczy, my byliśmy przyzwyczajeni właśnie, że to z Polski się wyjeżdża, więc nie żyliśmy tymi tematami. Nie zwracaliśmy też uwagę szczególną na ten obszar doktryny Kościoła katolickiego, ale myślę sobie, że jeżeli wspomniała pani już o ostatnich papieżach, to czasem chyba pokutuje takie twierdzenie, że ten papież Franciszek, no to on był jakoś tak uczulony na tych migrantów, szczególnie na tą tematykę, że on czasem przesadzał. Pamiętamy pierwsza podróż po wyborze na Lampedusę, na wyspę, która jest symbolem tragedii uchodźców zmierzających, migrantów zmierzających do Europy. Te wszystkie gesty papieskie, to, że na placu Świętego Piotra pojawiła się ta rzeźba z migrantami i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jestem absolutnie przekonany, że gdyby zestawić chociażby orędzia pisane co roku na ten Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka, gdybyśmy usunęli autorów tych orędzi, to mielibyśmy ogromny problem z przypisaniem właściwym ich autorstwa. Co chcę powiedzieć, że to nauczanie jest bardzo spójne. Papież Franciszek nie wykroczył ani krok poza to, o czym mówił Jan Paweł II, a tu warto pewnie w polskim kontekście zwrócić też uwagę na ten fakt, że to nauczanie Jana Pawła II, na którego tak często się powołujemy, na którego w Polsce czcimy i tak dalej, to nauczanie migracyjne jest absolutnie nieznane, a powiedziałbym nawet więcej, że ono jest jakoś wygumowane. To znaczy, jeżeli my od 10 lat dyskutujemy o tej kwestii, również w środowiskach, które w innych przypadkach często się na Jana Pawła II powołują, to jeżeli chodzi o kwestie związane z migracjami, tych odwołań jest bardzo mało. A papież Jan Paweł II był bardzo stanowczy. Oczywiście nie mamy teraz czasu na to, żebym tutaj referował chociażby te orędzia papieskie. Zachęcam Państwa do ich lektury. Natomiast na dwie rzeczy zwróciłbym uwagę z tego nauczania Jana Pawła II. Po pierwsze, można by oczywiście mówić, że to były trochę inne czasy. Teraz mamy inną sytuację migracyjną. Natomiast Jan Paweł II kiedyś bardzo stanowczo napisał, że ten biblijny nakaz byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, jest dla katolików, dla chrześcijan aktualny, ważny w każdym czasie i w każdych okolicznościach. Nie zostawiał żadnego pola do niuansowania czy do rozwadniania tego nakazu. Już ostatnia kwestia, bo wiem, że długo odpowiadam na to pytanie, ale można by o tym mówić naprawdę długo, bo chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W ostatnim czasie, bo przecież tu nie mówimy tylko o Polsce, mówimy tu o pewnym nastawieniu w ogóle do obcych, do przybyszów w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych. To jest problem globalny. i widzimy już, że politycy, którzy funkcjonują coraz bardziej w takim rytmie kampanii wyborczych, no, temat migracji uchodźców jest dla nich bardzo, bardzo trudny, a jeżeli go podejmują, to podejmują go właśnie w taki bardzo cyniczny sposób instrumentalny. I właściwie okazuje się, że przed kościołami, instytucjami religijnymi szerzej, no, staje teraz ogromne zadanie, czy ogromne wyzwanie. To znaczy, jeżeli nie będzie takich etycznych regulatorów za migrantami, za uchodźcami, nie będą się wstawiali przedsiębiorcy, właściciele firm, ponieważ oni też traktują ich przede wszystkim jako siłę roboczą. Politycy traktują ich jako narzędzie do zbudowania politycznego poparcia. I właściwie bardzo potrzebni są adwokaci tych osób, które są najsłabsze, które często właśnie z różnych przyczyn muszą opuszczać, uciekać ze swoich domów. I tu niezwykła jest odpowiedzialność instytucji religijnych, których być może nikt nie zastąpi w tej roli bycia adwokatami tych, którzy są właśnie na marginesie, którzy zmieniają miejsce zamieszkania, są do tego zmuszeni. My oczywiście w naszym polskim kontekście myślimy, kiedy myślimy o uchodźcach, no myślimy, co zrozumiałe, co oczywiste, przede wszystkim o osobach z Ukrainy, ale warto też odnieść to do tej kwestii globalnej. Jeżeli spojrzymy na dane UNHCR-u, czyli takiej agendy ONZ-owskiej, bardzo wiarygodne dane, no one pokazują, że w ostatnich latach mamy do czynienia z bardzo, no właściwie z rekordowymi liczbami osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. To są liczby rzędów 122 milionów osób, które w ostatnich latach musiały opuścić swoje domy. Oczywiście więcej niż połowa z nich to przemieszczała się w ramach jednego państwa, ale wciąż to jest po prostu ogromny, globalny problem. Ta rola instytucji religijnych w trosce o godność tych osób, o zapewnienie im opieki, no jest nie do przecenienia.
Co jest powodem dostrzegalnej, zauważalnej do przeczytania i do usłyszenia takiej werbalizowanej często niechęci wobec uchodźców? I to, powiem, w strukturach Kościoła katolickiego, jako część tej piramidy, jako część traktuje również wszystkie osoby świeckie, ochrzczone, które formalnie ciągle w tymże kościele są. Trudno tutaj winić samą strukturę religii czy doktrynę. Gdzie tkwi przyczyna? Przyczyny raczej powinna być.
Pewnie tak, pewnie raczej przyczyny. Może zacząłbym od tego, to naprawdę, jak pani to świetnie zauważyła, ta dyskusja toczy się, czy tu kluczowe znaczenie ma ten wizerunek, czy to jak my postrzegamy przybyszów, tak, że my nie rozmawiamy i nasz stosunek często nie jest do tych osób, które spotykamy w różnych miejscach, do obcokrajowców, których spotykamy w sklepie, w pracy, na uczelni i tak dalej, ale cały czas rozmawiamy o tych wyobrażonych obrazach uchodźców, migrantów, które są konstruowane w debacie publicznej. Taka ciekawostka, to również w tym roku CBOS przeprowadził bardzo, bardzo interesujące badania, kiedy pytano o stosunek do migrantów i do cudzoziemców. I proszę sobie wyobrazić, że on był bardzo różny. To znaczy stosunek do cudzoziemców był czasem o 20 punktów procentowych lepszy niż stosunek do migrantów. To jakby pokazuje, jak bardzo pojęcia są istotne i jak bardzo to, co zrobiono z pojęciami, ma znaczenie na to, jak my postrzegamy dane osoby. Dlaczego w Kościele katolickim wierni również dają się uwieść tym politycznym, czasem nienawistnym wręcz kampaniom względem uchodźców, czyli tych, którzy są zmuszeni do uciekania przed różnymi zagrożeniami, przed prześladowaniami? Wydaje mi się, że to jest z jednej strony to, że ten dyskurs został właśnie przejęty przez polityków, że to politycy zaczęli sobie rościć prawo do interpretacji doktryny Kościoła katolickiego. Myślę, że tu kwestią pewnie istotną jest to, że ten wątek nie był podnoszony, czy wciąż nie jest podnoszony chociażby na katechezie, czy w różnych formach, w których Kościół katolicki przekazuje swoją doktrynę wiernym. Nie chcę wchodzić absolutnie w rolę recenzentów hierarchów kościelnych, ale jednak, skoro pani o to pyta, to wspomnieć o tym również należy. Proszę zobaczyć, to nie jest żadna tajemnica, bo o tym różne media już donosiły. Właściwie od 3 lat trwa próba wypracowania chociażby listu pasterskiego, spójnego listu pasterskiego przez Konferencję Episkopatu Polski, który w moim przekonaniu byłby niezwykle potrzebny, no ale tego listu nie ma. Są co jakiś czas bardzo jednoznaczne w moim przekonaniu i bardzo takie właśnie spójne z tym nauczaniem Kościoła katolickiego komunikaty Rady do Spraw Migrantów i Uchodźców pod kierunkiem księdza biskupa Krzysztofa Zadarko, który jest odpowiedzialny za tą działkę w episkopacie. Natomiast proszę zobaczyć, że jeżeli mówimy o hierarchach, o ich głosie w tej kwestii, która jest bardzo ważną kwestią społeczną, a też kwestią etyczną, No to właściwie oprócz kilku nazwisk, takich jak właśnie biskup Zadarko, jak w ostatnim czasie kardynał Ryś, kardynał Krajewski, prymas Polak jakiś czas temu, pewnie moglibyśmy tu jeszcze kilku, ale dosłownie kilku hierarchów wymienić, którzy zabierali głos w tej sprawie. Natomiast no chociażby jeżeli spojrzymy na to, jak został potraktowany kardynał Ryś czy kardynał Krajewski za te wypowiedzi, które z punktu widzenia doktryny katolickiej no są właściwie oczywistościami, opór również wśród środowisk uznających się za katolickie był olbrzymi, a wsparcia ze strony innych hierarchów szczególnie dużo no jednak nie widzieliśmy. Więc wydaje mi się, że podstawowym problemem jest tu niestety to, że ta kwestia właśnie również podejścia takiego etycznego, czy z punktu widzenia etyki i religii, została zawłaszczona przez polityków i to politycy roszczą sobie prawo do formowania w cudzysłów właściwych reakcji na te zjawiska. Tak jak wspomniałem, w doktrynie Kościoła katolickiego mówi się często o tym, że katolik, chrześcijanin ma obowiązek w przybyszu dostrzec twarz Jezusa Chrystusa. I to brzmi tak bardzo patetycznie, to brzmi tak pięknoduchowsko. Chciałem właśnie przytoczyć jedną historię, którą zasłyszałem i pewnie będę ją pamiętał długo, która pokazuje mi, że jeżeli przyjmiemy taką perspektywę, to takie rzeczy się naprawdę dzieją. Ja miałem ogromny przywilej przez ponad 2 lata prowadzić regularnie warsztaty integracyjne dla osób z Ukrainy. I kiedyś jedna z pań opowiadała mi taką historię, przyjechała do Polski, była tu już w Polsce kilka tygodni, poszła z dzieckiem na plac zabaw i mówi, że no w pewnym momencie coś nie puściło, po prostu zaczęła bardzo płakać. No, myśl o tym, że tam bliscy mąż gdzieś na wojnie, bliscy w Ukrainie, no cała ta sytuacja, zaczęła płakać czy wręcz szlochać i mówi, i wtedy bez słowa podeszła do mnie jedna Polka, jedna pani, objęła mnie, wyjęła chusteczki i zaczęła mi ocierać łzy. Ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest przecież figura świętej Weroniki, że to niemal 1:1. I tak sobie też myślę, że z punktu widzenia doktryny katolickiej, bo to wszystko dzieje się tak naprawdę w tych naszych relacjach indywidualnych spotkaniach, to jeżeli my faktycznie zamiast szukać jakichś wyimaginowanych przywilejów, które rzekomo miałyby być udziałem osób z Ukrainy i tak dalej, zamiast szukać tych wszystkich punktów, które nas mają dzielić, jeżeli my naprawdę wchodzimy w takie bezpośrednie kontakty z tymi osobami, które do nas przybyły, to my wtedy jesteśmy w stanie naprawdę obserwować, że dzieją się naprawdę cuda. Znaczy my jesteśmy w stanie wtedy sami odkrywać, jak wiele my możemy skorzystać na tych relacjach z tymi osobami, które do nas przybywają. Bardzo mi się podoba tytuł kampanii czeskiego Caritasu, który nawiązywał do relacji z uchodźcami z Ukrainy. Tytuł tej kampanii brzmiał: przybyli z niewieloma rzeczami, a przynieśli tak wiele. Bardzo dobry punkt wyjścia do spotkania właśnie z osobami, które do nas przybywają. Myśmy ze studentami z Uniwersytetu Śląskiego prowadzili w ubiegłym roku badania wśród rodzin, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy. I proszę mi wierzyć, że na jakieś, szacuję, 90% tych rodzin mówiło o tym, że to było naprawdę świetne doświadczenie i wielu z nich sygnalizowało, jak oni sami mieli poczucie, że na tym skorzystali.
Ostatni przykład, o którym pan mówił, gest ocierania łez tej kobiety, która rozpłakała się na myśl o minionych wydarzeniach. Tutaj zrobię taki przeskok do słów, które wypowiedział pan na początku naszej rozmowy. Mianowicie jesteśmy w historycznym momencie spotkania, gdy mowa o postaciach, historiach uchodźców tutaj w Polsce. Te spotkania, okazuje się, mogą być i są często, jeśli sobie tylko na to pozwolimy, budowane bardzo zwykłymi, a przez to wyjątkowymi gestami.
Dokładnie tak. W pełni się z panią zgadzam i to może świetnie, gdyby to wybrzmiało, bo my rozmawialiśmy tu o tej polityce, o tym poziomie takim makro, ale tak naprawdę to wszystko, co się dzieje między nami a przybyszami, to się dzieje właśnie w tych bezpośrednich relacjach. To jest też doświadczenie, z którego powinniśmy w moim przekonaniu korzystać. Doświadczenie przecież wielu z nas, czy naszych bliskich, którzy przebywali za granicą, którzy wrócili po jakimś czasie. Myśmy też z koleżankami z Instytutu prowadzili badania nad remigrantami, nad osobami, które wracały po pobycie w Anglii, w Irlandii, w Holandii I to, co było uderzające, jak wiele osób zwracało uwagę na to, jak czasem małe, drobne gesty zmieniały wszystko. Znaczy, ktoś opowiadał, że po 2 latach sąsiad mnie zaprosił na grilla. Ja wtedy pierwszy raz poczułem, że ja tutaj też jestem pełnoprawnym obywatelem. I myślę, że to jest też ogromna szansa dla nas, że my naprawdę mamy przez obecność osób, które do nas przyjechały, mamy w sąsiedztwie, w pracy, w sklepach, w wszystkich miejscach, gdzie stykamy się z migrantami, z uchodźcami, mamy kapitalną szansę, żeby przez naprawdę bardzo małe rzeczy, bardzo drobne gesty komuś robić niezwykłe dobro. I warto może o tym pamiętać też w tym okresie przedświątecznym, w którym się znajdujemy, że spojrzeć na migrantów, na uchodźców nie po to i nie w takim klimacie, żeby ich rozliczać, zastanawiać się, czy oni aby nie mają się lepiej. Nie, nie mają się lepiej, mają dużo trudniej niż my, ale pomyśleć o nich właśnie jako o pewnych okazjach do czynienia dobra, które nas niewiele kosztuje, a dla nich może mieć naprawdę absolutnie kapitalne znaczenie.
Gościem tego programu był dr Rafał Cekiera, socjolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję.